weißt du, warum du schweigst? Sie weißt du, warum du schweigst?
Kiedy dowiedziałam się, że mamy grać w tym okresie, to pomyślałem i potem okazało się, że nie ja sam pomyślałem o tym. Pomyślałem, że warto by było to łączyć z tym, co się dzieje na świecie. Jakoś nie dalej jak półtora tygodnia temu żydowski świat świętował nowy rok 5771 rok, prawda, po którym czasie następują w ogóle dni straszne Yamin Noraim, po których jest bardzo piękne święta Yom Kippur, prawda, i zaczyna to w ogóle cykl wielkich świąt żydowskich. W tym samym czasie Żydzi przez praktycznie 2 miesiące fetują, modlą się i próbują znaleźć sposób dla swojego własnego życia na następny nowy rok. W tym okresie warto by było w ogóle przybliżyć troszeczkę tę kulturę, tę religię, jako że dobrze znana w Polsce, mam wrażenie, i zagrać taki program właśnie poświęcony muzyce żydowskiej. Właśnie w tym celu skonstruowaliśmy taki, a nie inny program na ten koncert.
To jest program złożony z dzieł kompozytora, no na przykład Ravela, który jest bardzo dobrze znany, ale też kompozycje pianisty. To bardzo rzadkie, żeby pianista grał swoje utwory. Jeszcze orkiestra też poznała te utwory.
Po pierwsze tak, skonstruowałam jedną część związaną z modlitwami, tak by nawiązać do tych świąt. Pierwszy utwór nazywa się Tefila. Tefila po hebrajsku oznacza prayer. Nie jest to prawda. Prayer robi wrażenie, jakby ktoś o coś prosił, prawda? Tutaj tefila nie jest dziełem o tym, że się wybłaga, że się wymodli, prawda, jakąś to. Jest to raczej związane właśnie bardziej ze znaczeniem słowa modlitwy, czyli w ogóle kontaktu, prawda, ze wszechświatem, z Bogiem, chwalenia Go za w ogóle cud istnienia. Ravel napisał 3 utwory na głosy z fortepianem, które zostały w jakimś momencie zinstrumentowane przez Henryka de Bicha, wybitnego polskiego aranżera, bardzo ciekawego dyrygenta, którego mój mistrz Henryk Czyż poważał często o wiele bardziej jak samego Karajana, mówiąc, że dyrygować orkiestrami de Bich potrafi to bardzo dobrze, ale Karajan w życiu by nie napisał takich pięknych aranży jak Henryk de Bich. Rzeczywiście był to talent niezwykły i te aranże zostały w jakimś momencie zainspirowane, napisane dla młodego Zbigniewa Maciasa, żeby mógł występować z tymi utworami w programie telewizyjnym, którego kopię mam do dzisiaj, został zrealizowany ponad 30 lat temu. Coś niezwykłego. Dzisiaj Maciaz jako dojrzalszy artysta przedstawia te dzieła o wiele lepiej niż wtedy. Z całą pewnością i odpowiedzialnością mogę to powiedzieć. Ale to na nowo spotkanie z własną młodością jemu tutaj przynosi bardzo dużo powodów do rozważań, do przemyśleń. Natomiast tak jak mówimy, w drugiej części już coś lżejszego, muzyka klezmerska. Chociaż szukałem sposobu na to, by pokazać klezmer nie takiego jak z ulicy Kazimierza, ale taki klezmer wyrafinowany, wysublimowany. Daniel Galay, kompozytor i profesor, edukator izraelski, urodzony w Argentynie, jest osobą, która napisała bardzo wiele rzeczy, między innymi właśnie taki komplet 18 różnych utworów klezmerskich, napisany na różne składy, ale też i zaaranżowany właśnie na orkiestrę smyczkową z instrumentem solistycznym. Może to być każdy instrument. Najlepiej by to był klarinet lub skrzypce, bo to bardziej się kojarzy, ale może być też wiolonczela, fortepian, można dołączyć do tego perkusję. Natomiast te klezmer, tak jak on napisał w tytule, to są klezmer tunes with a classical touch, tak, czyli coś, co jednocześnie jest bardzo klasycznym, jest naprawdę nieco bardziej ambitny od strony i formalnej, i harmonicznej, a nawiązuje do pewnych jego związków w ogóle z Ameryką Południową czasami, prawda, przypomina nieraz w ogóle tanga argentyńskie, bo on to też nosi we krwi, prawda, a tymczasem jest jednak muzyką nieco lżejszą. Daniel Galay jest kompozytorem i artystą znanym mi od bardzo wielu lat i niezwykle mnie napawia dumą fakt, że jego druga symfonia w tytule nosi nad właśnie tytułem drugiej symfonii do Saint Daniela Galayad, notacja, że jest ona zadedykowana mi nie osobiście.
Ostatnio kapela Bydgoszczy miała okazję pokazać się za granicą.
Oś, aż za oceanem, w ogóle bardzo daleko, kolejny raz. Po raz drugi zostaliśmy zaproszeni do Brazylii, tym razem nieco już dłuższa była trasa i nieco więcej tego obszaru orkiestra mogła oglądać. Byliśmy w kilku miastach, byliśmy w Natal, w północno-wschodniej części Brazylii i potem na południu wokół São Paulo i Cuiabá, w środku kraju, etc., etc. Bardzo dobrze wpadły nasze koncerty tam w Brazylii w tym roku. No i muszę już, mogę powiedzieć, że orkiestra została zaproszona na następną turnę, która odbędzie się za rok. Organizatorzy mają nadzieję, że pokażą jeszcze więcej tej Brazylii nam i że pokażą nas jeszcze o wiele bardziej Brazylijczykom i ważniejszych jeszcze sala festiwalowy. Bardzo nas to cieszy, mnie osobiście. Bardzo ciekawe były w ogóle w Brazylii też kontakty z Polonią. W ogóle jedna szczególnie zabawna historia właśnie była, kiedy wracając z Natal do São Paulo, stoimy tak jak porządna grupa polska z tyłu samolotu i rozmawiamy głośno i się bawimy. I jakaś osoba przechodząc do toalety, która znajdowała się z tyłu samolotu, po polsku powiedziała przepraszam. Prawda? A wiolonczelista orkiestry powiedział, maestro, ta osoba powiedziała przepraszam po polsku. No to odwróciłem się i mówię, kto tu powiedział przepraszam? I ta osoba okazała się córką Polki, która w Polsce w życiu nie była. W ogóle urodziła się w Hamburgu i wjechała do Brazylii w wieku 3 lat, a jednak mówiła piękną polszczyzną i czuła się Polką w pełni. Okazało się, że na lotnisku w São Paulo, kiedy wylądowaliśmy, ona jeszcze powiedziała, że bardzo by chciała gościć orkiestrę w domu. I zaprosiła na najbliższą niedzielę całą orkiestrę do swojego domu. Zgromadziła całą rodzinę z dziećmi, wnukami i jeszcze z sąsiadami po to, żeby pokazać swoim sąsiadom i dzieciom kawałek Polski. To nas bardzo wzruszyło i nie było to jedyny właśnie akcent tak sympatyczny w ogóle w tym naszym turnieju po Brazylii.